Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Przy mikrofonie siostra Paulina Maria Janucha, witam Państwa bardzo serdecznie, a obok mnie gościem studia Przemyskiego w tym momencie pan Tomasz Terlikowski, polski dziennikarz, filozof, publicysta, tłumacz, pisarz, działacz katolicki, przez 3 lata redaktor naczelny Telewizji Republika, obecnie dyrektor programowy tej stacji, a prywatnie mąż jednej żony i ojciec 5 dzieci, co pewnie może jest nawet bliższe niż te wszystkie działania zewnętrzne.
Tak, właśnie, bo dziennikarzem się bywa, redaktorem naczelnym się bywa, a no ojcem się już jest na wieczność, o tak bym powiedział.
Dziś pan Tomasz będzie nam opowiadał o swojej przyjaźni, duchowej przyjaźni z ojcem Wenantem Katorzyńcem. Już jutro rozpoczną się dni modlitw o beatyfikację czcigodnego sługi Bożego ojca Wenantego Katorzyńca na Kalwarii Pacławskiej. Również pan Tomasz będzie miał tam swoje wystąpienie, a my, towarzysząc temu wydarzeniu, również na antenie Radia Fara chcemy przygotować naszych słuchaczy, aby poznali i samą postać ojca Wenantego, i to, co on może zdziałać w życiu człowieka, jak się można z nim zaprzyjaźnić. O tym już za chwilę, ale może na początek jakiś franciszkański utwór zespół Fioretti. Czcigodny sługa Boży ojciec Wenanty Katarzyniec, kandydat na ołtarze, skoro już tak go tytułujemy, kim był?
No to jest doskonałe pytanie, kim był? No był zakonnikiem. Życiorys był przyjacielem Maksymiliana. Jest, jak to kiedyś ksiądz pewien napisał, przeczytał moją biografię, mówi tak, był kozakiem i został kozakiem. Ale jakby chcieć się przyjrzeć się jego życiu, no to powiedziałbym zupełnie inny życiorys niż Maksymiliana. Maksymilian cały czas gdzieś jeździł, coś zakładał, jakoś działał. No a Wenanty urodził się, skończył szkołę, wstąpił do seminarium. Został wikariuszem, potem został mistrzem nowicjatu, czy magistrem nowicjatu, bo tak się to wtedy nazywało. Później został wykładowcą. No, potem wziął i umarł. Tak naprawdę, tak jakby chcieć streścić jego życie, no to tak ono wyglądało mniej więcej. Ostatnie miesiące życia spędzając nie w swoim ukochanym, nierodzinnym, bo on pochodził spod Lwowa, ale takim no, mieście, w którym spędził większość swojego życia, nie we Lwowie, tylko właśnie w Kalwarii Pacławskiej. Ale to byłby opis nieprawdziwy, bo tak naprawdę to rzeczywiście był kozak. To był człowiek, który od dziecka, od najmłodszych lat chciał być księdzem. Jeszcze nie wiedział, że zakonnikiem. Zachowały się takie wspomnienia, że jego ojciec takie cynowe naczynka sobie zrobił, liturgiczne, i z papieru zrobił sobie skrzypcowy, bo takie wtedy były, skrzypcowy ornat, i odprawiał mszę świętą. Ale to jakby to powiedzieć jest typowe. Znaczy wielu księży tak zaczynało swoje powołanie. Ale on spędzał do szopy, w której ten mszę świętą sprawował, spędzał wszystkich kolegów i koleżanki z całej wioski. Z Kamionki, z Obydowa, przepraszam, bo Kamionka Strumieniowa to jest sąsiednia miejscowość, i kazał im słuchać swoich kazań, czasem bardzo długich kazań, takich solidnych, dobrze przygotowanych. Ojciec był przerażony, poszedł do księdza prefekta i mówi z sąsiedniej miejscowości, z Kamionki Strumieniowej, mówi tak, księże, no on robi takie rzeczy, mógłby ksiądz jakoś zobaczyć, czy on nie grzeszy, nie bluźni. Więc ksiądz się zakradł, posłuchał pod szopą kazania, przyszedł do ojca i mówi tak, wie pan co, on mówi takie kazania, że daj Boże, żeby wszyscy takie mówili, nawraca mu młodych ludzi, więc dobrze jest, niech głosi dalej.
Nie zachowało się żadna z tych kazań.
No z tych kazań się nie zachowało, ale wiemy z jednego wspomnienia, jakie to mogły być kazania, ponieważ jedna z jego kuzynek kiedyś nie słuchała kazania. Wtedy Wenanty, wtedy jeszcze Józek, bo tak naprawdę imię chrzcielne to był Józef. Józek wyciągnął z takiej skrzyni, która stała, takiej dużej skrzyni na różne rzeczy, wyciągnął wszystkie rzeczy i kazał wejść tej kuzynce do tej skrzyni, zamknął ją na kluczyk i pół godziny ją tam trzymał. Kiedy ją wypuścił, mówi do niej tak, widzisz, jak nie będziesz słuchać kazań, to pójdziesz do piekła. A w piekle jest właśnie tak, jesteś sama, jest ciemno i beznadziejnie. Po czym wyjął z kieszeni cukierka, dał jej cukierka i mówi, a jak będziesz słuchać kazań, no to będziesz miała całe życie cukierki po drugiej stronie. No więc no były dziecięce bardzo kazania. Wiemy, że on jeszcze wtedy nie myślał o franciszkanach. Ten pomysł franciszkanów pojawił się później. Myślał raczej o byciu kapłanem diecezjalnym. Ale tu zaczynały się problemy. On pochodził z bardzo biednej rodziny. Ojciec był, no miał 2 ary ziemi, bardzo mało, i był krawcem. Nie najlepszym krawcem, o tak powiedzmy. To znaczy umiał coś skrócić, coś wydłużyć, ewentualnie jakąś łatę naszyć i tyle. I nie było pieniędzy na naukę. On skończył szkołę ludową taką. Później zaczął chodzić do Kamionki Strumieniowej, tam dalej do szkoły, ale nie stać ich było, nie stać było rodziny, żeby go wysłać nawet do małego seminarium. Małe seminaria powstały w XIX wieku po to, żeby chłopców, których proboszcz uzna za dobrze zapowiadających się, wysyłać na edukację tańszą niż edukacja państwowa czy prywatna. I niekoniecznie oni wszyscy musieli zostać księżmi. To też jest ważne, żeby mieć tego świadomość. To nie była taka zasada, że proboszcz wybierał tych, którzy mają zostać księżmi. Wielu z nich zostawało rzeczywiście później księżmi i spłacało ten dług nie bezpośrednio kościołowi, tylko zapraszając i opłacając studia kolejnym chłopcom, którzy z ich parafii mieli skończyć małe seminarium. Ale tam akurat się nie dało tak zrobić. W Lwowie było małe seminarium diecezjalne, ale było za drogie, nawet jeśli nie całą sumę mieli pokrywać rodzice. W związku z tym Venanty trafił do seminarium nauczycielskiego. Seminarium może nam sugerować, że to była szkoła wyższa. Nie, to była po prostu liceum, w którym kształcono przyszłych nauczycieli do szkół ludowych i tam zaczął się uczyć. Dostał stypendium od państwa, od Austro-Węgier i wtedy się przeniósł do Lwowa. Przeniósł się, to dużo powiedziane, bo on chodził pieszo. 40 kilometrów obydów było od Lwowa. Jego zazwyczaj nie było nawet stać, żeby zapłacić kopiejkę za podróż furmanką z jakimiś chłopami, którzy wracali z targu we Lwowie, więc wracał bardzo często pieszo i bardzo często głodował w tym Lwowie, bo pieniądze były na szkołę. On na utrzymanie musiał zdobyć pieniądze dodatkowo sam, więc rodzice czasami pomagali, udzielał korepetycji i już wtedy wiedział, że pragnie być księdzem. To było jego największe pragnienie. Tylko nie bardzo było wiadomo, jak je zrealizować. I wtedy dowiedział się, że nieopodal, to było rok przed końcem jego edukacji, rok przed maturą, którą zdawał w seminarium nauczycielskim, dowiedział się, że funkcjonuje we Lwowie małe seminarium ojców franciszkanów. To jest to słynne małe seminarium, do którego wstąpili później, nie tak znowuż dużo później, ale dosłownie kilka lat później Franciszek i Rajmund Kolbe, później jeszcze też Józef Kolbe, czyli późniejszy ojciec Alfons. I on zgłosił się, był w bardzo trudnej sytuacji wtedy. Głodował, nie dojadał, nie miał korepetycji, nie wiemy dlaczego, ale wiemy, że to był jeden z najtrudniejszych momentów w jego życiu. Zgłosił się do prowincjała, że chciałby tam wstąpić. A prowincjał zadał mu pytanie, a ty znasz łacinę? On mówi, nie, bo w seminarium nauczycielskim nie uczą łaciny. No to jak się nauczysz, to możesz wstąpić, a jak nie umiesz, to cię nie przyjmiemy. Nawet biografowie zakonni ojca Venantego, ojciec Albert Wojtczak czy ojciec Cecylian Niezgoda, piszą, że byli zaskoczeni, bo tuż obok było seminarium małe Bernardynów. I oni mówią, dlaczego on nie poszedł do tych Bernardynów? Ale nie poszedł. W ciągu roku nauczył się łaciny i na dorzutkę greki, tak żeby nie rozdrabniać się tak za mało, więc po roku był na tyle dobry, że kiedy przyszedł za rok, to prowincja mówi, znasz już tę łacinę? Czy po coś tu przyszedł? Mówi, no byłem rok temu, zostałem odrzucony, nauczyłem się łaciny. Prowincja poprosił nauczyciela świeckiego łaciny, profesora łaciny w seminarium, małym i wyższym, i poprosił, żeby sprawdził. No i ten po sprawdzeniu mówi, on mówi dużo lepiej po łacinie niż bardzo wielu naszych uczniów, więc nie ma żadnego problemu, żeby go przyjąć. Przyjęto go wtedy i zaczęła się jego przygoda z franciszkanami. Otrzymał imię oczywiście po nowicjacie, imię Venanty, tak do końca nie wiemy dlaczego, ale już w nowicjacie, chociaż miał problemy ze swoimi przełożonymi, miał problemy dlatego, że był człowiekiem niezwykłej pokory, niezwykłej delikatności i też był bardzo, za nim może jeszcze jak z przełożonymi, to miał z ojcem problem, no bo rodzice liczyli na to, że on skończy szkołę
i wróci
i zacznie uczyć w szkole, czyli będzie zarabiał pieniądze, które będą oddane rodzicom i będzie im się po prostu lepiej żyło. I sąsiedzi wspominali, że jedyny miesiąc, kiedy w domu katarzyńców ktoś krzyczał, to był ten miesiąc przed jego wstąpieniem do seminarium. Rodzice się nie zgadzali, żeby on wstąpił do franciszkanów. W końcu on wyjął wszystkie pieniądze, które miał w kieszeniach, mówi, oddaję wam to wszystko, więcej nie mam, ale musicie wiedzieć, że jeśli będę miał pieniądze, to one mnie zepsują. Ja muszę być ubogi, muszę żyć jak zakonnik. No i w końcu go wypuścili. No, nie mogli zresztą, znaczy mogli nie wypuścić, ale myślę, że Venanty poszedłby i tak. Natomiast pierwszy ten rok był dla niego trudny, dlatego że on był troszeczkę starszy od swoich, od pozostałych braci nowicjuszy i był na pewno dużo poważniejszy. To znaczy, jakby to powiedzieć, niego nie bawiły zabawy. On był bardzo poważnym człowiekiem. Później się zmienił. Zmienił się nie dlatego, że chciał, tylko dlatego, że w regule franciszkanów jest mowa o tym, że jest rekreacja. W czasie rekreacji trzeba się bawić, trzeba się śmiać, trzeba żartować. Venanty mówi, no jak trzeba, no to muszę się tego nauczyć. No nie mogę być cały czas poważny. No jak jest żarty, to żarty. No i nauczył się po 3 latach, zaczął żartować. Ale to dopiero po 3 latach. I to dlatego, że było posłuszeństwo. Nie dlatego, że chciał. Tylko dlatego, że posłuszeństwo wymagało, żeby zachowywać regułę i konstytucję, więc, no, więc jak jest napisane, że ma być radosne, to jest radosne. Jeżeli jest napisane, że można żartować, to żartuje. Przez pierwszy rok natomiast miał duży kłopot, dlatego że jego mistrz, magister nowicjatu był człowiekiem cudownym, bardzo dobrym, ale właśnie lubiących chłopaków, takich powiedziałbym bardzo ekstrawertycznych, żywych, żywiołowych, takich, no a Venanty był raczej, nawet na zdjęciu widać, był raczej taki, no dość spokojny, taki, no, mówił cicho, nigdy się nie, nikomu, no i naraził się, pierwszy raz się naraził, kiedy miał poważną chorobę oczu, ale nie poszedł do magistra nowicjatu, żeby mu powiedzieć, że go oczy bolą, tylko chodził taki smental po parku i podszedł do niego prowincjał. To trzeba pamiętać, że to były inne czasy, to znaczy wtedy nowicjusze mieszkali w osobnym skrzydle klasztoru, bez żadnego kontaktu z pozostałymi ojcami. Mieli kontakt tylko z magistrem nowicjatu i ewentualnie z prowincjałem, który mógł tam wejść. I prowincjał wszedł i mówi do niego, co to tak się tutaj tak się pętasz? On mówi, no oczy mnie bolą. No to poszedł prowincjał do magistra i mówi, czego wysłać do lekarza. Następnego dnia rano magister nowicjatu zwołał wszystkich nowicjuszy i mówi, to jest skandal! Chodzicie i pyplacie do prowincjała, donosicie, to oburzające, to nie mogliście przyjść do magistra. Nikt nie wiedział, o kogo chodzi, dopóki Venanty nie poszedł do lekarza. Wtedy już wszyscy wiedzieli, ale nie tłumaczył się, miał taką zasadę, niesłuszne oskarżenia budują moją świętość. I tenże sam magister nowicjatu, kilka miesięcy później, to jest świadectwo już z refektarza ojców, miał powiedzieć na pytanie, jak oceniasz ten nowicjat, miał powiedzieć, mamy tu dwóch świętych. I jednym z tych, których wskazał jako świętego, był właśnie Venanty. Potem zaczęły się studia. Venanty nigdy się pierwszy nie zgłaszał, zawsze wszystko wiedział. No, dzięki łacinie, znaczy, nowoż, wykłady były wtedy po łacinie. On dobrze znał łacinę. Pomagał kolegom często, wyjaśniając pewne rzeczy, no, ale w taki sposób, żeby oni nigdy nie byli tym jakoś dotknięci. Na drugim roku zorientował się, że nie ma książek o Matce Bożej za dużo po polsku, za to jest pełno po włosku, więc nauczył się włoskiego w pół roku. No bo nie ma po polsku, no to trzeba się nauczyć włoskiego. Miał dwóch kolegów Włochów, ale nie chciał im zawracać głowy, więc nauczył się bez ich pomocy. Dzięki podręcznikom. Rzeczywiście miał ogromny talent językowy. Równocześnie zaczął czytać bardzo dużo o swojej rodzinie zakonnej, bo miał takie poczucie, że tak jak trzeba znać historię swojej rodziny i swojej ojczyzny, tak trzeba znać historię swojego zakonu. Więc zaczął wygłaszać referaty na temat Jana Donsa Szkota, świętego Bonaventury, czyli tych najważniejszych świętych dla franciszkanów, szczególnie franciszkanów konwentualnych, bo do tego zakonu należał, przybliżał. Miał taką cechę charakterystyczną. On rozumiał doskonale subtelności na przykład Jana Donsa Szkota, ale jego to nie interesowało. On głosił referaty na przykładach. Dużo bardziej niż rozważanie, jakie tam poglądy miał teologiczne Duns Scott, interesowało go ta legenda prawdopodobnie. No nie wiemy, no tak jest przedstawiana, że jako 16-letni chłopak Duns Scott nic nie rozumiał. No był po prostu tępy jak, no nie wiem jak co, ale tępy. I nic nie rozumiał. Modlił się do Matki Bożej, Matko Boża, zrób coś, żebym zrozumiał to wszystko, bo ja nic nie rozumiem. Wtedy objawiła mu się Matka Boża i mówi, będziesz wszystko rozumiał pod jednym warunkiem, że udowodnisz, że była mnie pokalanie poczęta. I od tego momentu zaczęła się błyskawiczna kariera Dunsa Szkota. I Venanty na takie właśnie opowieści kładł bardzo silny nacisk i bardzo często je eksponował. Równocześnie był człowiekiem modlitwy, no bo ja tutaj mówię jego takiej stronie praktycznej czy naukowej, ale równocześnie od pierwszego roku seminarium godzinę dziennie zapisał się do takiego towarzystwa adoracji i godzinę dziennie adorował Pana Jezusa, a poza tym każde ostatnie 5 minut z godziny, jeśli tylko przebywał wtedy w celi, również spędzał na adoracji. Jego prowincja, już kiedy był ojcem, zanotował, że kiedyś przyszedł późno w nocy do kaplicy i zobaczył, że jakiś ojciec klęczy i się modli. Mówi, od razu było wiadomo, że to Venanty, ponieważ Venanty nigdy się nie opierał. Znaczy, zawsze klęczał wyprostowany dla większego umartwienia. Mówi, no było wiadomo, że Venanty i prowincja mówi, tak sobie pomyślałem, że no, on przyszedł wcześniej, to ja wyjdę później. No i tak klęczałem, ale w końcu nie zdzierżyłem i wyszedłem. Venanty wygrał nawet z własnym prowincją, pewnie nie wiedząc nawet, że on wszedł, bo to wszystko działo się w zaciemnionej kaplicy. I tak się modlił, miał także ogromny taki kult do Matki Bożej. No i stopniowo uczył się radości, no bo mówię, kazali, no to się uczył. Jest polecenie, to się uczył. Miał też, złożył ślub abstynencji, ale o wiele wyżej cenił posłuszeństwo niż abstynencję. W związku z tym, kiedy w czasie jednej z rekreacji prowincjał rozlewał wino, mówiąc, że mają się bawić, to Venanty postawił kieliszek do góry nogami. Na co prowincjał pokazuje mu, żeby go odwrócił. On mówi, ale ojcze, ja złożyłem ślub. On mówi, ale jest posłuszeństwo. No więc odwrócił i wypił wino, bo prowincjał kazał. To też było jakby bardzo posłuszeństwo jest ważniejsze niż prywatny ślub. I tak to było traktowane. No i tak rozwijał się i nagle przychodzi ten moment, kiedy wyświęcają go na kapłana. Składa śluby wieczyste najpierw, a potem wyświęcony zostaje na kapłana. I to wtedy było inaczej, znowuż nie po 6 latach, tylko mniej więcej po 4. I święcono kapłanów nie po ostatnim roku, tylko bardzo często po przedostatnim roku. I ostatni rok studiów oni spędzali już jako kapłani, bez prawa do spowiadania i bez prawa do głoszenia kazań. Odprawiali tylko ciche msze święte w bocznych kaplicach. I tak też wyświęcono Venantego. I on po raz pierwszy od 5-6 lat wyjechał do domu. I kiedy pojechał do domu na urlop, jako ostatni z grupy swoich święconych, to wybuchła I wojna światowa, która odcięła Kraków, w którym studiował, od Obydowa, czyli okolic Lwowa, w których była jego rodzina. Więc zaczął wtedy, on jeszcze wtedy był w domu, kiedy wybuchła wojna. Te wojska się przesuwały w jedną, w drugą. On tych chłopów, rolników swojej wioski i sąsiednich zbierał w lasach, odprawiał dla nich msze święte. Spowiadał, no tutaj bez zgody, ale jakby mógł spowiadać. Oni go prosili o spowiedź. Sytuacja była nadzwyczajna, więc to robił. I w końcu wrócił do Lwowa po kilku tygodniach, bo nigdzie więcej nie mógł wrócić, bo front oddzielił go od Krakowa. No i przyłożył się zastanawiać, co zrobić. No, nie wyślą go na studia, nie ma możliwości, żeby wrócił do Krakowa. Więc długo nie myśląc, wysłali go jako wikariusza do Czeszek, to jest parafia pod Lwowem. No, to jest część lwowskiej parafii, ale osobny folwark z osobnymi księżmi. I tam zdobył serca ludzi błyskawicznie. Znowuż, jak się czyta w tej chwili te wspomnienia, to człowiek zastanawia, Sztywniak był straszliwy. No, pisze o nim na przykład, że jak podchodziła do niego kobieta, to on się na nią nie patrzył, żeby nie było zgorszenia. Ale trzeba pamiętać, była wtedy inna duchowość. Inaczej młodych kapłanów formowano. A on to robił absolutnie z taką pełną powagą, ale też ogromnym ciepłem wobec ludzi, którzy do niego przychodzili. Są notatki penitentek jego, które mówią, że jak nikt inny potrafił słuchać spowiedzi i jak nikt inny potrafił doradzać. Efekt był taki, że kiedy po roku zdecydowano się go zabrać z tej parafii, to nie poinformowano o tym wiernych. Wierni się dowiedzieli od proboszcza, jak on już wyjechał 3 dni później. Żeby nie było jakiejś rozróby, to wiadomo, no, młody ksiądz, sympatyczny, wszyscy go kochają, świetne kazania głosi. Te kazania się zachowały, my już wiemy, jakie kazania mówił. Wszystkie kazania pisał na karteczkach w 3 punktach, zszywał je jako zeszyciki. Wszystkie, no prawie wszystkie się nie zachowały, ale ogromna większość rzeczywiście się zachowała. I wtedy postanowiono, że zostanie magistrem nowicjatu. Zupełnie niezgodnie z przepisami. Powinien mieć więcej lat kapłaństwa i życia zakonnego, a miał rok kapłaństwa, kilka lat życia zakonnego. Powinien być bardziej doświadczony, ale nie było nikogo innego, kto mógłby to zrobić. Wszyscy formatorzy zostali w Krakowie. Więc prowincjał stwierdził, no to Venante zostanie magistrem nowicjatu, nada się. Uzyskał stosowne dyspensy, bo trzeba było oczywiście dyspensować od wieku i od innych problemów kanonicznych i rozpoczął pracę z nowicjuszami. Jednym z jego nowicjuszy był między innymi ojciec, późniejszy ojciec Alfons Kolbe, czyli młodszy brat Maksymiliana. Wobec nich był z jednej strony bardzo surowy, potrafił surowo karać, z drugiej strony wszyscy wiedzieli, że ich bardzo kocha. Bardzo dużo od nich wymagał, nie tylko religijnie. Kazał każdemu z nich czytać raz w miesiącu przynajmniej jedną książkę dodatkowo i robić z niej notatki. I oni potem musieli się tymi notatkami z nim dzielić, bo on sprawdzał, czy ją przeczytali. Uczył ich języków, greki, łaciny. Łaciny uczył z powodów oczywistych, wykłady były w łacinie. Minął rok i prowincja mówi, no tak, no to już mamy tych nowicjuszy uformowanych, mamy też nowych, no ale ktoś musi wykładać filozofię. No więc padło na Venantego, no kto ma wykładać, no to dość oczywiste. Więc był magistrem nowicjatu, co jest pracą ciężką, to znaczy jeżeli ma się kilkunastu chłopaków, osobno, no to jeszcze przygotować wykłady po łacinie, kiedy samemu się dopiero skończyło studia, wcale nie jest takie proste. Wprawdzie miał drugiego ojca, który mu pomagał, no ale to on na nim ciążył jeden z głównych tych ciężarów prowadzenia wykładów. Potem jeszcze pomyślano, że w sumie ma bardzo dobre podejście do braci zakonnych. Tak bywa, no, to piszą o tym sami franciszkanie w zakonach męskich, że bracia są często traktowani troszeczkę, przynajmniej byli, troszeczkę gorzej niż ojcowie i w związku z tym mają z tym czasem poważny problem. Więc wyznaczono go, żeby się opiekował duchowo braćmi. I bracia rzeczywiście go kochali. Mówili, że żaden inny ojciec ich tak nie traktuje. Zawsze się do nich zwraca per bracie, nigdy nie mówi po imieniu. Nigdy od nich niczego nie chce. Mógłby wykorzystywać swoją funkcję. Ale on ma jedne buty od seminarium i cały czas w tych butach chodzi. Jest brat szef, który je naprawia, ale Venanty mówi, moje są całkiem niezłe. No rób buty dla tych, którzy mają gorsze. Potem jeszcze stwierdzono, że mógłby siostry uczyć katechizmu z dwóch zgromadzeń, więc zaczął je uczyć katechizmu, a potem on sam jeszcze znalazł przytułek dla osób bardzo ciężko chorych, gdzie zaczął spowiadać. Spowiadać tak zwane beznadziejne przypadki. Znaczy jedna z tych pań była bardzo mocno chora na raka. Rak już wychodził jej na zewnątrz i po prostu bardzo brzydko, nazwijmy to łagodnie, pachniała. Więc nikt jej nie chciał spowiadać. Wenant mówi, to ja ją będę spowiadać. Druga pani miała inny problem, trochę jak ja, to znaczy bardzo długo gadała. To znaczy jak do niej przychodził ksiądz, żeby ją spowiadać, to 3-4 godziny się spowiadała. No jak to wiadomo, jak ktoś się spowiada 3-4 godziny, to zazwyczaj nie ze swoich grzechów, tylko opowiada historię swojego życia. Ale Wenant i tak przychodził. Oczywiście gwardian wiedział, no to zgoda jest oczywista. Natomiast bracia nawet nie wiedzieli, że on tak chodzi. Dowiedzieli się, kiedy on wyjechał z Lwowa. I to wszystko się działo, na to wszystko jeszcze się nakłada oczywiście głęboka pobożność i do Krzyża Świętego i do Eucharystii. Nadal jest godzina adoracji codziennie. To wszystko jest w czasie wojny. Kończy się wojna, ale we Lwowie się nie kończy, dlatego że Lwów jest, toczą się walki o Lwów między Ukraińcami a Polakami. Lwów jest otoczony przez prawie rok. Jest tam duży głód, jest bardzo źle, a Wenanty się umartwia. Więc jak dostaje ziemniaczki, no to połowę tych ziemniaków oddaje na biednych. Więc tych ziemniaków w ogóle nie było wystarczająco dużo, żeby on się najadł. Dobrze, ale trzeba się podzielić. I wtedy przychodzi Hiszpanka. Potężna epidemia grypy, która ścina go z nóg po raz pierwszy. On się już po tej Hiszpance tak do końca nie podnosi. A pół roku później okazuje się, że ma gruźlicę bardzo zaawansowaną. I kiedy w końcu przychodzi lekarz, żeby go zbadać, stwierdza, że tak naprawdę nic się dla niego nie da zrobić. Jedyne, co można zrobić, to go przenieść ze Lwowa gdzieś, gdzie nie będzie zarażał innych. I tak trafia do Kalwarii. Nikt go nie poinformował o stanie jego zdrowia. On cały czas liczył na to, powiedziano mu, wyjedziesz, podleczysz się i wrócisz. Więc on nie wiedział, że umiera. I te ostatnie miesiące spędził na Kalwarii. I można powiedzieć, że głęboka miłość do spowiedzi, do spowiadania, nawet pewnie troszeczkę przyspieszyło jego śmierć, bo Matki Bożej Gromnicznej, byśmy dzisiaj powiedzieli uroczystość ofiarowania pańskiego, ale wtedy tak się nazywała, w tradycji ludowej do tej pory tak się nazywa. On poszedł do gwardiana i mówi, że no, pospowiadałby. Gwardian mówi, nie, jesteś chorą. Ale nie, no założę ciepłe walonki, futro. Pospowiadam godzinkę, pospowiadam. No i usiadł w konfesjonale, pospowiadał 12 godzinek. Przeziębił tą gruźlicę bardzo głęboko i już więcej nie wstał z łóżka. Już przynoszono mu Eucharystię. Gwardian przynosił Eucharystię już do pokoju i kilka tygodni później umiera. I wtedy zaczyna się jego działanie jeszcze mocniejsze. Maksymilian, tu siostra oczywiście doskonale wie jako rycerka, Maksymilian mówił, że jak ktoś umarł, to wcale nie żaden wieczny odpoczynek. Jak umarł, to do roboty.
Ja myślę, że za chwilę o tym się dowiemy, ale żeby nasi słuchacze sobie ułożyli w głowie całe to życie, niezwykłe życie, można by książkę napisać i książka powstała. Książkę pan Tomasz napisał o ojcu Wenantym, między innymi jako przyjacielu męczennika, o czym właśnie w tym momencie wspominamy, również jako polskim Szarbelu, o to za chwileczkę zapytam, ale niech ten płomień ojca Wenantego, który już tutaj płonie przez to i wspominanie jego życia, no właśnie takiego, jakiego nie znamy, bo znamy go ze zdjęcia właśnie jakiego takiego spokojnego, cichego, nie bardzo wiadomo za co on tym sługą Bożym jest, teraz już wiadomo, to był ogień. Wobec tego jeszcze raz zespół Fioretti i utwór Rozpal mnie. W Przemyskim Studiu Radia Fara moim gościem jest pan Tomasz Terlikowski, między innymi autor książki o czcigodnym słudze Bożym ojcu Wenantym Katarzyńcu. W tytule tej książki zawarte są takie dwa określenia, między innymi ojca Wenantego. Przyjaciel męczennika i polski szarbel z takim znakiem zapytania tajemniczym. O co chodzi z jednym i z drugim?
Znaczy, przyjaciel męczennika dlatego, że rzeczywiście oni się często nie widywali z Maksymilianem, ale parę razy w życiu spotkali się, to bardzo parę, o tak bym powiedział, na Kalwarii właśnie, jeszcze jako jeden był klerykiem, drugi był nowicjuszem i Maksymilian wspominał, że od razu rozpoznał jakby bratnią duszę w Wenantym. Wenanty pisał to samo. Kiedy Maksymilian wrócił do Polski po studiach w Rzymie, no bo oczywiście w czasie rzymskich studiów się nie widywali i po swojej, no takiej powiedziałbym, jedynej chyba w życiu klęsce takiej rzeczywistej, to znaczy kiedy się okazało, że jest bardzo złym wykładowcą i nie najlepszym kaznodzieją, o tak powiedzmy łagodnie, ale za to świetnym organizatorem, znaczy rycerstwo działało, jak hulało, jak nie wiadomo co, to padł na pomysł, żeby wydawać pismo. I ten pomysł rozesłał do swoich współbraci, że ma taki pomysł, żeby wydawać pismo i wszyscy współbracia prawie odpisali, że to jest kompletnie kuriozalny pomysł, że to w ogóle bez sensu, że jezuici świetne pisma wydają, niech wydają, redemptoryści znakomite, a my, franciszkanie, jesteśmy na to za głupi. No więc no, entuzjazm jakby pewnie trochę opadł i jedynym, który napisał co innego, czy jednym z dzielniczych był ojciec Wenanty, który napisał: ojcze, tak, zrób to, to jest świetny pomysł. I Maksymian mówi do niego: to będziesz mi pomagał, będziesz pisał. On mówi: no, jeśli chodzi o pisanie, to raczej nie, bo ja nie najlepiej piszę, ja zaraz umrę, ale jak umrę, to wszystkie sprawy będę załatwiał. I rzeczywiście umarł, a Maksymilian zaczął zbierać pieniądze na wydawanie pierwszego numeru, ale nie był też, kwestarzem też nie był dobrym, o tak powiedzmy. To znaczy, to mu najlepiej nie wychodziło. I wtedy ojciec Samuel, też jego przyjaciel, współpracownik, mówi do niego: zrób nowennę, niech klerycy, których uczyli się u Wenantego, zrobią nowennę za jego wstawiennictwem o to, żeby ci się udało. I tak się stało. Zaczęła się ta nowenna i właśnie wtedy trzech księży diecezjalnych zrzuciło się do koszyczka i dzięki temu pierwszy numer został wydrukowany. Ale to nie jest koniec tej historii, bo później okazało się, że brakuje na wykup tego numeru, 500 marek. I wtedy Maksymilian obiecał Wenantemu, że jak już by te 500 marek załatwił, to on napisze jego biografijkę. I następnego dnia rano schodzi do kaplicy, a tam przy figurze Matki Bożej, przy ołtarzu Matki Bożej dokładnie, koperta z napisem dla niepokalanej, a w niej 500 marek. No, Maksymilian miał wiele zalet, ale nie zawsze dotrzymywał obietnic, które złożył swoim przyjaciołom świętym, więc biografii nie napisał. A napisał ją ojciec Alfons Kolbe jakiś czas później. Natomiast rzeczywiście bardzo zaczął propagować kult Wenantego, także dlatego, że nakreślał go czasem niebiańskim księgowym. Bo rzeczywiście pieniądze, no niezależnie od tego jak duże, czy 1,5 miliona złotych, czy więcej, czy mniej, Wenanty zawsze załatwiał. A Maksymilian miał duże potrzeby. To znaczy, jak kupował maszyny, to najlepsze. I nigdy nie miał na nie pieniędzy, więc zawsze modlił się do Wenantego. Mówił: Wenanty, sam rozumiesz, no trzeba pomóc. I Wenanty pomagał. 300 wzmianek, nie tylko jemu pomagał, 300 wzmianek o cudach jest w Rycerzu Niepokalanej z tych lat 22-39. Pomagał także, uzdrawiał, są uzdrowienia, przyprowadzał ludzi do spowiedzi. Po wielu latach, jako znakomity spowiednik, kiedy się modlono, żeby kogoś, kto się nie spowiadał 20, 30, 40 lat, żeby przyprowadził, to on przychodził do tej spowiedzi. I stąd przyjaciel męczennika. Rzeczywiście Maksymilian bardzo długo go wykorzystywał. Maksymilian uważał po prostu, że jak ktoś już jest w niebie, to teraz ma pracować. I Wenanty pomagał mu. A rzeczywiście doskonale się rozumieli. Spotkali się kilka razy dosłownie. Ale doskonale się rozumieli i nadawali na bardzo podobnych falach, chociaż byli zupełnie różnymi ludźmi. To trzeba sobie uświadomić. Jeden dynamiczny, zaangażowany, ciągle gdzieś jadący, a drugi siedzący całe życie w zasadzie w jednym klasztorze. Więc zupełnie różne osobowości, a jakoś bardzo sobie bliskie miłością do Matki Bożej i takim głębokim pragnieniem świętości. Ona się inaczej realizowała, ale realizowała się ta sama świętość. Więc stąd przyjaciel męczennika, a Szarbel dlatego, że jest podobny do Szarbela pod tymi względami. No może nie wiekiem. No
przypomnijmy, kim miał. Był Szarbel.
Szarbel to jest libański mnich maronicki, który też od dziecka pragnął być kapłanem. To jest pierwsze podobieństwo. Został kapłanem i przez całe życie był ukryty. Bardzo długo był pustelnikiem. Modlił się. Ludzie do niego czasem przychodzili, ale sława jego była bardzo lokalna. Po czym umiera, nawet nie ma jego zdjęcia. I kilkanaście lat później pojawia się w grupie zakonników już nieżyjący, robią zdjęcie i stąd mam wszystkie zdjęcia jego. Już, on już wtedy nie żył i zaczął pomagać ludziom. I rzeczywiście cuda Szarbela, to był w pewnym momencie jakby robić taki top świętych w Polsce, to Szarbel był pewnie w pierwszej trójce. W tej chwili może troszkę spadł, ale nadal jest w pierwszej dziesiątce na pewno, dlatego że on rzeczywiście załatwia ludziom uzdrowienia w taki sposób, że to szokuje, są te świadectwa kobiety, która zrobiła operację w nocy i ona ma ślady, blizny ma po tej operacji i jest zdrowa. Wenanty robi troszeczkę inaczej, ale jest bardzo podobny, jest niebywale skuteczny. Znaczy, jakby to powiedzieć, jak komukolwiek mówię, a ja akurat jak się z Wenantym zaprzyjaźniłem, to opowiadam wszystkim, słuchajcie, macie jakieś problemy, szczególnie takie, powiedziałbym, przyziemne. Wenanty jest, chociaż nigdy nie miał pieniędzy, chociaż oddał rodzicom pieniądze, to jest, jak mówił Franciszkanie, takim bratem bankomatem. To znaczy, w tych rzeczach pomaga natychmiast. Jeżeli wie, że cel jest dobry, no to pomaga. Ja mówię ludziom, słuchajcie, spróbujcie. Dzwoni do mnie kolega, mówi, słuchaj, mam taki kryzys w pracy, mówi, po prostu no nie mam zamówień. Ja mówię, słuchaj, no to Wenanty. 3 dni później do mnie dzwonił, sobie zacząłem, ale musiałem przerwać. Mówi, na 3 zmiany zaczęliśmy pracować, no bo to po prostu, mówi, za dużo roboty jest. Ale mówi, już mu się oddzięczyłem, przeznaczyłem rzeczy na cele duchowne. Drugi kolega do mnie mówi, słuchałem twojej opowieści o Wenantym na Kalwarii, i miałem firmę, która dołowała. Pracowałem gdzieś jeszcze, ale moja firma dołowała i miałem gigantyczny kredyt do spłacenia. Mówię, Wenanty, pomóż. 3 tygodnie później dostałem zlecenie z Irlandii. Mówi, w ogóle od firmy, której nie znałem kompletnie, Połowę kredytu już spłaciłem, a firma zgłosiła się z drugą połową, żeby zrobić coś tam dla nich, mówi. Więc takich historii, no Dominika Figurska też opowiadała o tym, że przyjechała na Kalwarię. My z Małgosią jej opowiedzieliśmy o Wenantym. Ona mówi, słuchaj, pomodliłam się, o 6 rzeczy prosiłam. Tylko 6. Po 3 tygodniach 4 z nich były spełnione, w tym 7-osobowy samochód dla całej rodziny stał już pod domem. Wenanty tak działa, znaczy, no dlatego mówię szarbel. Oczywiście trochę w innych kwestiach, ale działa błyskawicznie. Do niego się przychodzi, mówi się, Wenanty, słuchaj, no potrzebny jesteś po prostu, no musisz wiedzieć, jesteś potrzebny.
Pan osobiście jakich doznał pomocy?
Znaczy ja, to książka jest spłatą długu, o tak bym powiedział. Wiele lat temu miałem proces z pewną panią i nie będę wymieniał jej nazwisko, 130 tysięcy. I przegrałem w pierwszej instancji, wprawdzie nie 130, tylko 10 tysięcy, ale w drugiej powiedział mi mój prawnik, możesz być pewny, jak przerżniesz, to na dużo więcej. A przerżniesz na pewno. Sędzia cię nie lubi, sprawa jest niewygodna, polityczna, bo aborcje. Mówi, przegrasz na 100%, módl się tylko, żeby nie 130, tylko na przykład 70 tysięcy. Ja mówię, no dzięki, wiesz, znaczy to dla mnie jest też dużo, 70 czy 130 to nie jest tak. Ja mówię, no ale mówi, sorry, no tak będzie. Ja mówię, a mam być na tym orzeczeniu, na tym wyroku? On mówi, sobie, jedź se gdzieś, mówi tam, jedź. Ja mówię, no to pojadę na Kalwarię, jako wtedy był FSM, Franciszkańskie Spotkanie Młodych. Chodziłem taki osowiały, jeden z ojców mówi do mnie, Tomek, mówię, co tak siedzisz? Mówi, masz jakiś problem? Ja mówię, no mam, no powiedz jak. Ja mówię, co ty mówisz, 130 tysięcy, idź do Wenantego, on ci to załatwi z miejsca. Mówi, w ogóle nie myśl o tym, to w ogóle tylko musisz do niego iść. To poszedłem. Ja już wcześniej się modliłem przy grobie sługi Bożego Wenantego, w tej wtedy jeszcze bocznej, poza kościołem. Fascynował mnie, chociaż to zdjęcie rzeczywiście nie jest nadzwyczajne, taki bym powiedział, taki trusie. Ale jakoś tam lubiłem przychodzić, jakaś taka cisza na mnie spływała, więc mówię do niego, Wenanty. A już wiedziałem, co mu obiecał Maksymilian, żeby zrobił to, mówię do niego, Wenanty. To jest 130 tysięcy, ja wiem, że możesz to zrobić, a jak to zrobisz, to ja napiszę twoją biografię. No i tak się stało, odszedłem od tego grobu i nagle dzwoni telefon, odbieram go, mój prawnik do mnie dzwoni i wyrzuca z siebie najpierw taki długi stek słów, których nie będę powtarzał. Wszystkie są obelżywe i na koniec mówi, uniewinnili cię, nic nie płacisz, mówi. To jest szokujące, ale nic nie płacisz. Więc ja się zorientowałem, że muszę powiedzieć coś Wenantemu, więc mówię, no to dzięki, rozłączyłem się, pobiegłem do Wenantego, nie tak, Wenanty, ale sam rozumiesz, nie jesteś bardzo znany, może artykuł by ci wystarczył. 2 napiszę, wiesz, ale artykuły, no bo sam rozumiesz, no książkę to jest jednak dużo. Ale już Wenanty mnie chwycił, to znaczy jakby powiedzieć, o już on mnie trzymał, jakieś 2,5 roku później, kiedy wysyłałem do swojego wydawcy, który notabene jest moim bratem we wspólnocie, jesteśmy z tej samej wspólnoty, wysyłałem mu kolejne rozdziały o Wenantym, to spotkaliśmy się na innej Kalwarii, w Kalwarii Zebrzydowskiej i on do mnie podchodzi i mówi, słuchaj, przeczytałem rozdział o Wenantym, musisz napisać jego biografię. Ja mówię, no Wenanty, jednak mnie chwyciłeś. I tak się stało, dzięki pomocy kilku przynajmniej zacnych bardzo franciszkanów, ojca Piotra Cubera, ojca Bartka Wartowskiego z prowincji północnej, wtedy jeszcze diakona, w tej chwili już kapłana, dostałem bardzo dużo materiałów i zacząłem pisać tą książkę. I potem, jakby to powiedzieć, z każdym tygodniem jej pisania dochodziły do mnie kolejne informacje o tym, co się komu przydarzyło, jakie miał cuda, co tam mu Wenanty załatwił. I także aż trudno się było oderwać. Ja jakoś tak już o większe wsparcie finansowe go nie prosiłem. Kiedyś moja żona tylko prosiła w sprawie dla siebie ważnej decyzji w sprawie pracy. Natychmiast pomógł, to też trzeba przyznać. Natomiast jakoś tak głupio mi było. Dopóki nie napiszę książkę, to nie będę prosił, że najpierw trzeba spełnić jedną obietnica, a dopiero potem prosić o następne rzeczy. Ale rzeczywiście moi znajomi mówią, że ja sam to widzę, działa jak błyskawica. Jakiś czas temu byłem u znajomego księdza, który potrzebował na dzieło, bardzo pobożne dzieło, dość dużej sumy pieniędzy, której nie miał. Ja mówię do niego, a znasz Wenantego? On mówi, nie zna. Ja mówię, słuchaj, Wenanty Katarzyniec, franciszkanin, pomódl się i pieniądze będą. On do mnie mówi, wiesz, no tak się mówi. Ja mówię, ale pomódl się. Następnego dnia do mnie przychodzi, mówi, wiesz co? Pomodliłem się. Zadzwoniłem do znajomego i już te pieniądze są. I szokujące. No i rzeczywiście jest bardzo skuteczny. No i taki jest właśnie Wenanty.
W czasie pisania książki też doświadczał pan jakiejś szczególnej, powiedzmy, jego pomocy, czy takiego doświadczenia obecności, czy może po prostu wydarzeń, które no było widać, że są też za wstawiennictwem
Wenantego? Ja powiedział w ten sposób. Kiedy zacząłem pisać tą książkę, to krótko później mój tato zmarł. I mój tato był człowiekiem wierzącym, ale wiele lat się nie spowiadał. Albo spowiadał się tylko na chrzty i pierwsze komunie naszych dzieci. Ja zacząłem pisać tę książkę i mówię Venantemu, Venanty, wiesz, jesteś jakoś podobny do mojego taty. To znaczy, nie w niespowiadaniu się w innych kwestiach. Mój tata też był bardzo cichym człowiekiem. Po mnie tego nie widać, ale tato właśnie taki był. Bardzo taki pokorny, wycofany zawsze w służbie u mamy, u dzieci swoich. I mówię, Venanty, weź jakoś to załatw. I przychodzę na Wielkanoc do domu, a mój tato mówi do mnie, tak, i tato mówi, no wiesz, byłem u spowiedzi, ale żadnego dziecka nie chrzciliśmy. Mówi, no tak, ale byłem. Potem jeszcze miesiąc później była pierwsza komunia naszej córki, więc poszedł drugi raz i rzeczywiście kilkanaście dni później zupełnie w nieoczekiwany sposób podszedł i dlatego książka jest dedykowana mojemu tacie, bo mam takie wrażenie, że jakoś Venantemu, myślę, tak sobie myślę, w dniu, kiedy tata umierał, to jechałem i modliłem się do Venantego i Venanty załatw to, czyli niech on wyzdrowieje, albo przynajmniej go powitaj po drugiej stronie. Takie miałem głębokie przekonanie, że jak tata tam przychodził, to witał go Venanta. Przynajmniej mu pomagał jakoś tam w pozałatwianiu tych wszystkich spraw, które każdy z nas zostawia niezałatwione na ziemi. Więc jakby z tej perspektywy Venanty jest mi jeszcze bliższy i coraz bliższy. I rzeczywiście, dopóki nie muszę, to nie idę z żądaniem pomocy, tak bym powiedział, bo też nie muszę. Pomaga sam. Znaczy jakby to powiedzieć, też mam czasem takie wrażenie, że w wielu kwestiach jakoś się tak zaprzyjaźniłem z Venantym, że on, nawet go nie muszę prosić. Po prostu załatwia pewne rzeczy i tyle. Ja nawet do końca nie wiem, że to on. Dopiero po jakimś czasie się okazuje, że to on. Nie wiem, jechaliśmy. Byłem tutaj wtedy, jak jechaliśmy na Ukrainę z Małgosią i dowiedziałem się później, że wiele rzeczy wisiało na włosku, brakowało pieniędzy, ale jeden z moich przyjaciół, który poprosił o wstawiennictwo Venantego, Venanty mu to załatwił, więc on przekazał pieniądze na dzieło, które jakoś z Venantem jest związane. I to był właśnie ten ewangelizacyjny wyjazd na Ukrainę i okazało się, myśmy wtedy nie wiedzieli o tym, dowiedziałem się o tym później, zdecydowanie później, więc z tej perspektywy Venanty jest bardzo wierny w przyjaźni. To trzeba wiedzieć, jak to się z nim zaprzyjaźni, to Venanty w taki cichutki sposób, ale zawsze mu pomaga. Tylko trzeba jakby to powiedzieć, zacząć, zrobić ten pierwszy krok i powiedzieć mu, Venanty, pomóż.
Czy doświadcza pan, że również w tej przyjaźni jest w jakiś sposób wymagający?
No, powiedziałbym w ten sposób, niestety jest wymagający, tak. To w ogóle tak jest w przyjaźni ze świętymi, że święci od nas wymagają więcej niż my byśmy chcieli. No, to trzeba powiedzieć zupełnie jasno. Żaden z nas, nikt z nas nie chce kryzysu. Nie lubimy kryzysów. Takiego poczucia, że coś nie wychodzi, że jest nie tak, jak być powinno, że coś się psuje. No a Venant najwyraźniej uważa, nie tylko on, że to jest dobre, to znaczy, że tak właśnie ma być. To znaczy, dopóki nam się nie zacznie psuć, dopóki nie będziemy mieć poczucia, że nie kontrolujemy swojego życia, no to będziemy uważać, że my jesteśmy kierowcami, no, bo budowniczy zawsze da radę, no po prostu trzymam kierownicę i jadę. Dopiero jak mam poczucie, że sobie nie radzę, że jakby to powiedzieć, nie dam rady, no to wtedy dopiero przychodzi Pan Bóg i mówi sobie, spokojnie, zostaw tą kierownicę, ja dam radę za ciebie. Venanty też miał taki moment, kiedy przyjechał na Kalwarię, no to miał poczucie, że wszystko mu się rozpadło, wszystko mu się rozpadło. Był, nie chodzi o to, że był szanowany, ale był magistrem nowicjatu, kochał tą pracę, kochał tych chłopaków, którzy do niego przychodzili, był świetnym formatorem i nagle z dnia na dzień ląduje, no z punktu widzenia mojej ogromnej miłości do Kalwarii Pacławskiej, które uważam za jedno z najpiękniejszych miejsc na ziemi. Z Ziemią Świętą bym ją porównał, bo to jest takie miejsce, w którym rzeczywiście niebo styka się z ziemią. No to powiedzmy sobie szczerze, tak po ludzku, no to Lwów jest wielkim, pięknym, fantastycznym miastem, a Kalwaria Pacławska jest miejscem, w którym niebo styka się z ziemią, no tak powiedzmy, ale no ma w porównaniu z Lwowem pewne braki, no tak łagodnie. I on był załamany. I było kilka takich jego listów, gdzie widać, że on jest załamany, że jakby, że nie rozumie. Ale w tym momencie powiedział, Panie Boże, to ty się tym masz zająć. No i zajął się Pan Bóg, zabrał go na drugą stronę i pozwolił mu działać w taki sposób, jak nikomu innemu. Więc w tym znaczeniu Venant się prowadzi. Mówi, no dobra, ja mam takie poczucie, że mówi do mnie sobie, no wiesz, no tej adoracji to masz za mało, wiesz, to znaczy tak 2-3 razy w tygodniu po 10 minut, to bez żartów, mówi w ogóle chłopie, no to jeszcze bierzesz sobie brewiarz, chłopie, no w ogóle z brewiarzem, co to jest za adoracja, jak ty czytasz po prostu psalmy, mówi, weź, klęknij solidnie i te pół godzinki poadoruj. I rzeczywiście jakoś tak prowadzi. Nie zawsze jest to proste, no bo ja bym powiedział, ja nie mam żadnej cechy Venantego, żadnej. Ani nie jestem nierozrywkowy, ani nie jestem cichutki, ani nie lubię być w jednym miejscu. Jakbym szukał świętego, do którego jestem pewnie trochę bardziej podobny z cech charakteru, żadnych innych, to pewnie byłby Maksymilian. To znaczy, ja po prostu muszę jechać, robić coś, działać. Ale Venanty uzupełnia to. Całkiem niedawno mój przyjaciel ksiądz powiedział mi sobie, mówi, pamiętaj zawsze, wypuszczenie z rąk tego, co jest twoją cechą charakteru, i Venanty tego uczy bardzo mocno, to nie jest, że Pan Bóg ci to zabierze. Nie zabierze ci, no nie staniesz się nagle kontemplatykiem w takim znaczeniu kamedułą. No nie staniesz się, żebyś nie wiem, co zrobił. Ale Pan Bóg weźmie to, co robisz. I Venanty tego uczy bardzo mocno, żeby oddać Panu Bogu to, co robimy, i On, nawet jeśli nam to zabierze, bo Venantemu zabrał. Zabrał bycie formatorem, zabrał bycie magistrem nowicjatu. No to dał mu dużo więcej.
To zwrócił znaczy, to w inny sposób, w jakiś sposób.
Zwrócił, no, dał mu niebo przede wszystkim, no to jest główna rzecz, ale też pozwolił mu działać po śmierci. No mówię, wracam do tego, co mi napisał pewien ksiądz Sławek. On mi napisał, mówi, przeczytałem, mówi, to był kozak i po śmierci został kozakiem. No i rzeczywiście, no, kozaczy cały czas i mam takie poczucie, że tego też nas uczy. Dlaczego? Dlatego, że mówi nam tyle. Nie ma rzeczy niemożliwych. Wydaje ci się, Venantemu też się wydawało, że on nie będzie żartował. No przecież to nie jego, w ogóle nie jego charyzmat. 2 lata się walczył, ale nauczył się żartować. Więc jakby to powiedzieć, nie potrafisz się modlić przed Najświętszym Sakramentem. To jest trudna modlitwa. Nie ma co ukrywać, że to nie jest proste. On się modlił godzinę dziennie. To jest naprawdę wyższa liga. No ale to się zacznij modlić 3 minuty, albo 5 minut, albo 10 i pamiętaj o tym, że niezależnie od tego, jak bardzo rozbiegane są twoje myśli, jak bardzo musisz walczyć, żeby zatrzymać ten rowerek, to akurat Piotr Gursa mówił, to jak ktoś siedzi na słońcu, to się musi opalić. No nie ma takiej możliwości, żeby siedząc na słońcu człowiek się nie opalił. Jak siedzimy przed słońcem, i nawet, no, oczywiście mówimy o sytuacji, w której walczymy, próbujemy, no nie udaje się, rozpada się, no to się opalimy. I Venanty tego uczy w jakiś taki niezwykły sposób. Jego kult Eucharystii, kult Najświętszego Sakramentu, to jest rzeczywiście coś, z czego się trzeba od niego nieustająco uczyć. Taka świadomość, że jeżeli trwamy na Eucharystii, to nie tracimy, to tracimy czas, ale tracimy go dla Pana Boga, czyli go zyskujemy. Franciszek Salezy, kiedy przyszedł do niego pewien biskup, mówi, ojcze, no co ja mam zrobić? Mówi, no tyle mam obowiązków, i to robię, i tamto, i owo, i w ogóle mówi, no co zrobić, żeby sobie z tym poradzić? Święty Franciszek mówi do niego, słuchaj, spokojnie, godzina adoracji dziennie. No to mówi, nie, no ojcze, w ogóle nie ma takiej możliwości. Godzina dziennie, ja tego nie włożę, ja się klerykami zajmuję, księżmi, robię to, robię tamto, robię owo. On mówi, a jak masz tyle obowiązków, to 2 godziny. I powiedziałbym, Venanty tego też uczy, jak masz za dużo obowiązków, to naucz się je tak zorganizować. I Venanty to robił. To jemu przy tylu obowiązkach było łatwo godzinę dziennie znaleźć, no to krócej spał. Co się łatwo powiedzieć, trudniej zrobić. Ale można to zrobić, tak? Znaczy ja mówię to nawet nie do księży czy do osób konsekrowanych, no ale świecki dokładnie tak samo. Nie masz czasu, żeby się pomodlić, no to wyrzuć komórkę na jakiś czas. I nagle się okaże, że będziesz miał czasu potem. Albo wstań 15 minut wcześniej. No i Venanty tak robił. Uczy jeszcze jednej rzeczy, takiej wierności w rzeczach małych, ale też sensownego wykorzystania czasu. W świętym Hieronimie mówiono, że on zawsze sugerował, żeby spowiednicy zadawali mądre pokuty. Hieronim był wyjątkowo takim, powiedział, cholerycznym typem. W żadnym razie nie był jakiś taki sympatyczny, więc zadawał sobie sam pokutę, że, znaczy się nie na spowiedzi, tylko tak się umartwiał, że w ramach za kolejny wybuch choleryczny nauczy się kolejnego języka. No i przetłumaczył Pismo Święte, więc jakby to powiedzieć, tego Venanty też uczy. Wierność w rzeczach małych.
I każdy myślę, że jeśli zaprzyjaźni się z ojcem Venantym, to sam też pójdzie nową drogą, pewną nową drogą, którą on sam jako przyjaciel mu wskaże. Więcej o ojcu Venanty można się dowiedzieć, czytając książkę pana Tomasza Terlikowskiego. Można też przyjechać na Kalwarię Pacławską. Będzie takie spotkanie z panem Tomaszem w niedzielę. Przed mszą świętą o godzinie 10:15 konferencja, a następnie po mszy świętej również spotkanie. Więc jest ta możliwość. W najbliższą niedzielę 8 kwietnia na Kalwarię Pacławską zapraszamy. O 10:00 rozpoczyna się modlitwą koronką do Bożego Miłosierdzia. Spotkanie z panem Tomaszem, msza święta o godzinie 11:00 i ponownie spotkanie z panem Tomaszem Terlikowskim. Oczywiście te uroczystości kalwaryjskie, czyli dni modlitw o beatyfikację sługi Bożego Ojca Venantego Katarzyńca są 2-dniowe i rozpoczynają się już jutro, w sobotę 7 kwietnia o godzinie 14:00 drogą krzyżową. Szczegółowy program można znaleźć na stronie Archidiecezji Przemyskiej. Zresztą jest on również przypominany na antenie Radia Fara. Ja z całego serca dziękuję za to spotkanie, za takie dobre wypełnienie tego czasu, który został nam tutaj podarowany na antenie Radia Fara. No i życzę, żeby ta przyjaźń wzrastała aż do osiągnięcia również świętości.
Ja bym powiedział, ale też, że widzisz jedną rzecz, święci nie są zazdrośni. To znaczy, można mieć wielu świętych przyjaciół. Ja teraz poznaję kolejnych i rzeczywiście Venanta jest dalej bardzo bliski i cały czas pomaga, ale też pomaga w poznawaniu kolejnych świętych, z którymi warto się zaprzyjaźnić, bo to powiedziałbym, na szczęście miłość tam po drugiej stronie, w niej nie ma zazdrości. W związku z tym Venanta jest zadowolony, jak człowiek się przyjaźni z Maksymilianem, ale również jak się zaprzyjaźni z kimś kolejnym. Myślę, że na przykład z ojcem Mirochną byłby bardzo zadowolony, jakby się ktoś zaprzyjaźnił. Albo, bo ja wiem, z błogosławioną Marceliną Darowską, żeby no, tak nie tylko tak jednopłciowo, no dlaczego? No, kobiety też mieliśmy fantastyczne w Polsce, cudowne święte i też bardzo pomocne w wielu kwestiach.
A jak ta miłość przechodzi przez wieki, przez różnych świętych, o tym zaśpiewa zespół franciszkański Pokój i Dobro. Miłość.